tak. Tematem mojej pracy były logiki paradygmatyczne konsystentne i filozoficzna wartość dla organizacji naszych przekonań i rozumowań. Wszyscy mamy jakieś przekonania, w tym przekonania filozoficzne. No i właśnie powiedzmy na wstępie, dlaczego w ogóle warto je formalizować. Co to może nam przynieść? Otóż Jan Boleński nazywał formalizację sposobem konstruktywnej realizacji naszych instytucji. Rzeczywiście formalizacja pozwala nam na wyrażenie naszych poglądów, naszych też jakichś rozumowań w sposób bardziej ścisły. Pozwala nam po pierwsze na zwiększenie, na intersubiektywizację i po drugie, co się z tym wiąże, też na zwiększenie w pewnym sensie ich pewności, bo możemy się odwołać do jakichś bardziej uniwersalnych kryteriów. Też łatwiej jest dzięki formalizacji nieraz znaleźć błąd w rozumowaniu, czy też się przed tym błędem ustrzec. W jaki sposób też formalizacja właśnie realizuje ten projekt Leibniza, który postulował słynny swojej matezis universalis, czyli ten doskonały język, który by pozwalał na drodze czysto rachunkowej rozwiązywać problemy. Dowolne problemy. Zastanówmy się w takim razie, skoro formalizacja może być przynieść nam takie wymierne korzyści, jakimi problemami będziemy się musieli zmierzyć. Problemy, z którym zdecydowanie nie radzi sobie logika klasyczna, jest sprzeczność. W związku z prawem Dunsa Szkoda sformułowanym przez tego filozofa z pary zdań sprzecznych można na gruncie klasycznego rachunku zdań, na gruncie logiki klasycznej wywnioskować każde dowolne zdanie. Taka sytuacja nazywa się przepełnieniem, czy w literaturze anglojęzycznej eksplozją. No, z punktu widzenia epistemologii to jest katastrofa, no bo dowodzimy, że każdy sąd jest prawdziwy, to jest w pewnym sensie Mizostenia starożytnych sceptyków, Mizosteneja, właśnie równość tych sądów. No, nie wiemy tak naprawdę nic. W takim razie przyjmijmy się dokładnie temu zagadnieniu, żeby nie dopuścić do tej sytuacji. Z prawem logicznym, który w pewnym sensie wyraża niesprzeczność systemu, jest zasada sprzeczności. To dla laików może brzmieć troszkę paradoksalnie, ale dlatego niektórzy nazywają zasadą niesprzeczności, żeby podkreślić właśnie to, co wyraża. Zasadę tą sformułował Arystoteles badaniem pism Stagiryty pod kątem właśnie tej zasady zajął się Łukasiewicz, Jan Łukasiewicz, polski lewy. Wskazując, że Arystoteles formułuje nie jedno, ale aż trzy sformułowania zasady sprzeczności. Ontologiczne, mówiąc, że żaden przedmiot nie może zarazem tej samej cechy posiadać i nie posiadać. Logiczne, mówiąc, że dwa sądy, z których jeden tę właśnie cechę przedmiotowi przyznaje, jak i mu drugi odmawia, nie mogą być zarazem prawdziwe. I psychologiczne, mówiąc, że dwa przekonania, którym odpowiadają sądy sprzeczne, nie mogą zarazem istnieć w tym samym umyśle. Pierwsze, możemy zauważyć za Łukasiewiczem, że dwa pierwsze sformułowania są równoważne, bo prawdziwym sądom czy zdaniom odpowiadają fakty, realnie istniejące fakty zachodzące. Wskazuje Łukasiewicz, że te zasady nie są oczywiste, to znaczy nie są prawdziwe same przez się, wymagają jakiegoś dowodu. Wskazuje też, że są silniejsze niż nie dają się wywieźć z zasady podwójnego przeczenia czy tożsamości, które można by w takim razie uznać za pierwotniejsze. Łukasiewicz poddaje też krytyce dowody Arystotelesa zasady sprzeczności. Nie będziemy się tutaj już w to zagadnienie zagłębiać. Przyjmijmy, że krytyka Łukasiewicza jest zasadna. I inne zapatrywania ma Łukasiewicz na psychologiczną zasadę sprzeczności. Tutaj uważa, że jest to teza empiryczna i jako taka nie może być dowodzona a priori, ponieważ odnosi się do przekonań, do zjawisk w umyśle. I nawet gdyby się udało skonstruować dowód a priori, jak pisze Łukasiewicz, zawsze pozostawałaby wątpliwość, czy pojęcie przekonania określone przez przyjętą definicję odpowiada rzeczywistemu przekonaniu. I tutaj jeszcze też może warto zaznaczyć, że Łukasiewicz nie uważał zasady sprzeczności za fałszywą, tylko za niedowodliwą. Wręcz sam pisał, że cytując, nikt poważnie nie wątpi o zasadzie sprzeczności, ze względu na jej doniosłą wartość praktyczną i też etyczną, której nie negował Łukasiewicz. Chodziło mu o to, że zasady tej nie można w sposób prosty na gruncie logiki dowieść. Dalej idą jeszcze konsekwencje drugiego twierdzenia Gödla. Te słynne dwa twierdzenia Gödla. Tutaj nas interesuje drugie, które jest prostą konsekwencją pierwszego. Właśnie drugie twierdzenie Gödla mówi, że w każdej niesprzecznej teorii formalnej zawierającej arytmetykę liczb naturalnych niemożliwe jest przeprowadzenie dowodu jej niesprzeczności. Czyli, jak widzimy, tutaj już jest wręcz dowiedzione, że nie możemy dowieść niesprzeczności jakiejś teorii na gruncie jej samej. Przy założeniu, że zawiera arytmetykę liczb naturalnych, co wydaje mi się, że nie jest zbyt silnym założeniem. Tak, i spójrzmy w takim razie, czy faktycznie doświadczenie nie potwierdza tego, że przekonania, które potem będziemy chcieli formalizować, żeby zatrzymać zbiór zdań, czy w naszych przekonaniach nie zdarza się tak, że właśnie możemy tam odkryć jakąś sprzeczność. Myślę, że można powiedzieć, że bywają takie przypadki, na przykład kiedy w dyskusji argumentujemy przeciwko tezie oponenta, wykazując sprzeczność w jego poglądu, sprzeczne konsekwencje jego poglądu, a przecież nikt nie uważa, że na mocy tej sprzeczności ten ktoś będzie uznawał dowolne zdanie, będzie uznawał, że słonie są różowe i mają skrzydła i latają, mimo że ta sprzeczność tam występuje. No właśnie, sprzeczność jest zagadnieniem nurtujących matematyków, filozofów od stuleci. Wielu uważają za coś najgorszego, co tylko może spotkać nasze przekonanie. No jak widzimy, pewne przesłanki za takim stanowiskiem istnieją, jednak takie właśnie stanowisko krytykuje Wittgenstein. Już we wczesnym okresie swojej twórczości pisze o tym, że sprzeczność jest bezsensowna, nic nie mówi. Przytoczę jego własne słowa z traktatu. Zdania pokazują, co mówią. Tautologia i sprzeczność pokazują, że nie mówią nic. No i widzimy tutaj, że Wittgenstein na swój sposób to antycypuje jego późniejszy pragmatyzm, bo tutaj już też, mimo że jakieś wyrażenie jest zgodnie z systemem tych znaków skonstruowane, zgodnie z pewnym formalizmem, to jest bezsensowne, bo nie mówi nic o świecie faktów. Jest innymi słowy bezużyteczne. Później jeszcze Wittgenstein rozwija ten pogląd, piętnuje, cytując, zabobonny lęk i cześć matematyków dla sprzeczności. Pisze też, tutaj warto przytoczyć jego słowa, myślę, że są bardzo adekwatne. Chodzi mi o to, że gdyby rzeczywiście odkryto sprzeczność w arytmetyce, byłby to jedynie dowód, że arytmetyka zawierająca taką sprzeczność może być bardzo użyteczna. No i ciężko się nie zgodzić, że jest dużo racji, że nasze drogi myślenia są bardzo skuteczne, to potwierdza codziennie doświadczenie. Można tutaj też się odwołać do postaci Roberta Pinto, który właśnie też twierdzi, że zachowanie zbioru przekonań, nawet jeśli jest sprzeczne, bywa bardzo często dalece racjonalniejsze niż jego odrzucanie. Przekonania rzeczywiście lepiej, żeby nie były sprzeczne, ale sprzeczność na tym polu nie ma tak destruktywnych konsekwencji jak w przypadku systemu formalnego. Też można jeszcze raz Wittgensteina zacytować. Cóż szkodzi sprzeczność powstająca wtedy, gdy ktoś mówi kłamie, a więc nie kłamie, a więc kłamie i tak dalej. Chodzi mi o to, czy nasz język staje się mniej użyteczny przez to, że można w tym wypadku z pewnego zdania wywnioskować wedle zwykłych reguł jego przeciwieństwo, a z niego znów tamto pierwsze zdanie. Pytanie jest oczywiście retoryczne, bo widzimy, że nasz język nie traci na skuteczności. I spójrzmy teraz na różne definicje sprzeczności, czy nie sprzeczność, wedle już wspomnianego Roberta Pinto. Sprzeczność przekonań, że potem tym przekonaniem będą odpowiadać sądy. Sprzeczność Robert Pinto definiuje tak. To jest mój własny przekład, który nie doskonale, mam nadzieję, że zrozumiały. S jest obarczony sprzecznością wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje zbiór sądów K taki, że po pierwsze S wierzy w każdy sąd należący do K i po drugie niemożliwe, by wszystkie sądy należące do K były prawdziwe. Czyli przynajmniej jeden sąd należący. Element to jest sprzeczny. To jest odnośnie przekonań. Natomiast w małej encyklopedii logiki pod redakcją Marszewskiego znajdujemy dwie definicje niesprzeczności. Pierwsza to jest taka, że dla każdej formuły fi, fi i nie fi nie należą razem do konsekwencji x, czyli dla, jeśli definiujemy niesprzeczność zbioru x, czy nie jest tezą dla systemu. I druga definicja. System jest niesprzeczny, kiedy nie wszystkie wyrażenia sensowne są w nim tezami. I na gruncie klasycznego rachunku zdań te dwie definicje są równoważne, ale jak się przekonamy, możliwe jest skonstruowanie takiego rachunku logicznego, w którym będzie występować sprzeczność w pierwszym, ale nie w tym drugim. Zdecydowanie bardziej destruktywnym rozumieniem, które chcemy tak bardzo unikać. Czyli reasumując, widzimy, że warto jest sformalizować nasze przekonania. Widzimy też, że będziemy się musieli zmierzyć jakoś z problemami, które generuje sprzeczność. No i co zrobić? Z pomocą przychodzą nam tutaj logiki parakonsystentne. Logiki parakonsystentne to jest taki rodzaj rachunków logicznych, w których właśnie łączy je to, że z pary zdań sprzecznych nie inferują one dowolnego zdania. Czyli innymi słowy nie następuje właśnie ta sprzeczność, nawet w wypadku jakiejś lokalnie występującej sprzeczności nie występuje przepełnienie. Tutaj jeszcze też może warto podkreślić, że logiki parakonsystentne same nie są sprzeczne, tylko wytrzymują jakby tą sprzeczność. Radzą sobie z nią na swój sposób. No, na koniec mojej pracy przywołałem przykład, czyli jednej z takich logik opisany przez Dacostę, jednego z pionierów badań nad właśnie logikami parakonsystentnymi. No nie ma tutaj prawa Thomsa Scotta i podobnych mu praw skutkujących przepełnieniem. Nie ma zasady sprzeczności, też dodanie zasady sprzeczności do aksjomatyki tego rachunku powoduje, że staje się on po prostu klasycznym rachunkiem zdań. Jest wiele silnych praw, takich jak na przykład z negacji P. Jeśli z negacji P wynika P, to P. Tak, mamy tutaj wiele praw obowiązujących w klasycznym rachunku zdań, więc ten rachunek nadaje się jak najbardziej do wnioskowań. A zarazem radzi sobie z tą sprzecznością. Nie będziemy już się może głębiać w niuanse tego zagadnienia, bo przecież to jest dla mnie temat bardzo ciekawy, ale nie, wystąpienie miało być krótkie. Na koniec mogę przywołać jeszcze słowa z Wittgensteina, który pisał, to jeszcze było przecież połowa ubiegłego wieku. Nawet na tym etapie przewiduje, że kiedyś pojawią się badania matematyczne rachunku zawierającego sprzeczności. A ludzie będą naprawdę dumni z powodu wyzwolenia się od niesprzeczności. No i w świetle współczesnych badań nad rachunkami parakonsystentnymi można te słowa nazwać prawdziwymi.